Gość poranka.
Minęła godzina 9.10, rozpoczynamy audycję Gość poranka. Wita się z Państwem Michał Siedlecki. Grudzień to taki miesiąc, w którym podsumowujemy sobie rok, robimy sobie taki rachunek tego, co udało się wykonać i dziś właśnie porozmawiamy sobie o tym, co dobrego udało się, miejmy nadzieję dobrego, zrobić na terenie powiatu płockiego. Pan Lech Dąbrowski, przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, moim Państwa gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, ten 2024, który no powoli, nieubłaganie zbliża się do końca, był dobrym rokiem dla powiatu płockiego, czy nie do końca?
Oczywiście nie możemy narzekać, to był dobry rok, bo poszło bardzo dużo inwestycji, przede wszystkim inwestycji drogowych. Pozyskaliśmy dużo pieniędzy zewnętrznych, uruchomiliśmy programy budowy dróg, między innymi Bielsk-Zagroba, Starożreby. Potężna inwestycja, która jest w trakcie realizacji, ale skończyliśmy wcześniej drogę do Bulkowa, więc myślę, że to są takie kluczowe inwestycje, które widać w powiecie płockim w drogach, że inwestycje są.
No właśnie, to jest trochę tak, że w dalszym ciągu te inwestycje drogowe, choć cały czas ich przybywa, to ich lista tych do wykonania jest cały czas duża. Mieszkańcy proszą o te inwestycje drogowe?
Tak, no ja jeżdżę troszkę po Polsce, widzę, że w jednych powiatach są lepsze drogi, w innych są słabsze. U nas no, jest tak średnio. Nie można powiedzieć, że możemy się już spocząć na laurach, ale nie ma znowu takiej tragedii, żeby te drogi były nieprzejezdne czy w bardzo złym stanie. Są pewne odcinki dróg, które należy inwestować i zrobić, natomiast generalnie drogi w powiecie płockim już są na dosyć dobrym poziomie. Między innymi zbudowaliśmy dwa ronda w Białej, w Bronowie. Pobudowaliśmy dużo dróg takich właśnie kluczowych.
Drogi, które wymagają takiej natychmiastowej pracy, natychmiastowych działań, to drogi dojazdowe do Orlenu, które no, ucierpiały wraz z rozpoczęciem budowy nowego kompleksu Olefin. Orlen zadeklarował, że pieniądze na przebudowę tych dróg wpłyną do kasy powiatu płockiego. Gdzie są te środki? Bo na razie ich nie ma.
Znaczy, ogłoszono w prasie, Orlen ogłosił, że te środki mamy przyznane, więc my na to liczymy, że firma o światowej renomie z takim po prostu szacunkiem podejdzie do zobowiązań, które po prostu sami sobie spowodowali, bo zakładając budowę Olefin, trzeba było zaplanować dojazdy i przewiezienie tego wszystkiego transportu, który na budowę jest potrzebny. No, wykorzystano to nasze drogi. My te drogi nie mieliśmy przygotowanych do takich obciążeń. One w naszych warunkach to jeszcze by posłużyły ileś tam lat i sukcesywnie byśmy mogli je remontować. Natomiast ten transport sprawił, że te drogi praktycznie no, rozsypały się. Nie dość, że nawierzchnia, ale także podbudowa. Mamy odpowiednie dokumenty na to. Mamy zrobione ekspertyzy, które Orlen żądał, bo po podpisaniu listu intencyjnego do podpisania umowy, która by przekazywała te środki, potrzebne były pewne dokumenty i my te dokumenty żeśmy dostarczyli. Zastrzeżeń do tych dokumentów nie było. Czekamy na porozumienie, które podpiszemy notarialnie. Podobno jest to przygotowane, ale do tej pory no, nie ma terminu wyznaczonego, kiedy my to porozumienie podpiszemy. Uważam, że dojdzie do tego, że te pieniądze zostaną przekazane, bo nie wyobrażam sobie, żeby taka firma pozwoliła sobie na takie numery, że po prostu nie wywiązuje się z zobowiązań. Ale to jest około 68 milionów u nas, no i około 70 milionów na terenie gminy Stara Biała na drogę gminną, która będzie budowana. także pod potrzeby Orlenu. Chcę zaznaczyć Państwu, że te drogi nie mają służyć tylko mieszkańcom gminy czy powiatu, ale one będą służyły także tej firmie, która po prostu będzie korzystała z tych dróg, bo przecież cały transport, który potrzebny jest do budowy, i sprzętu, i materiałów, i ludzi, tymi drogami będzie przejeżdżał i przejeżdża. I także w przyszłości będzie trzeba odebrać gotowe produkty, więc ta firma musi mieć dojazd dobry, drogowy i inwestuje także w swoje inwestycje.
Otóż to, rok 2024, który się już kończy, to z jednej strony inwestycje i te pieniądze, inwestycje drogowe, ale też z drugiej strony minął on pod znakiem strajku rolników. Rolnicy sprzeciwiali się temu porządkowi, który do tej pory miał miejsce, mieli swoje wątpliwości do rządów. W Płocku, powiecie płockim, był minister rolnictwa, zapowiedziano zmiany. No i mija kilka miesięcy. Te zmiany są satysfakcjonujące z Pana punktu widzenia?
Panie redaktorze, trzeba wrócić do genezy. W 2004 roku wstąpiliśmy do Unii. Rolnictwo polskie było sceptyczne co do wejścia do Unii, ale środki, które weszły na pomoc rolnikom, dały taki rozmach, dały to, że rolnictwo polskie dorównało do standardów europejskich, a nawet w niektórych branżach nasi rolnicy przewyższyli jakością rolników europejskich. Były pewne zasady i te zasady były logiczne i zaakceptowane przez rolników. Stopniowo Unia Europejska po prostu robi pewne ograniczenia. Uważam, że to jest ze szkodą dla rolnictwa, ponieważ spada bardzo poważnie dochodowość rolników. Jeżeli rolnik ma produkować po kosztach i dla niego nic nie zostaje, no to jest niewolnikiem, nie rolnikiem. Natomiast zaczyna rząd stosować kary, nasyłać różne inspekcje. Ja nie rozumiem, żeby po prostu znienacka czatować na rolnika, żeby go łapać na jakichś tam przewinieniach, bo nie w tym jest rzecz. Po prostu, jeżeli przyjeżdża kontrola, to ja uważam, że powinna uzgodnić termin, kiedy ta kontrola może się odbyć i dać nawet tezy, co będzie kontrolować. Przecież tutaj rolnik nie produkuje marihuany czy jakichś tam rzeczy, gdzie trzeba go złapać na czymś nielegalnym. Rolnik po prostu produkuje, ale jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że on ma ogrom pracy, że on w tym czasie ma zatrudnionych ludzi i przyjeżdża kontrola, to odrywa go od tej pracy, od nadzoru, a tym ludziom on musi płacić. Więc to jest po prostu raz, że nielogiczne, a po drugie krzywdzące.
Jakie działania rząd powinien podjąć już teraz, żeby pomóc z jednej strony rolnikom, a z drugiej strony, żeby ten strajk, który za chwilę może być nieunikniony, żeby go po prostu nie było?
Przede wszystkim musi podjąć działania takie, które spowodują zwiększenie dochodów rolniczych, bo to jest podstawowa sprawa. Każdy rolnik w tej chwili, a mamy najmłodszych rolników w Unii Europejskiej, jest człowiekiem wykształconym, ma bardzo wysokie kwalifikacje, on jest w stanie pracować w innym zakładzie, nawet na koparce, obsługiwać jakieś skomplikowane urządzenia. Jeżeli on nie będzie miał w tym gospodarstwie dochodowości, więc on będzie szukał alternatywnych źródeł zarobku, to wtedy ucierpi to gospodarstwo i w pewnym momencie może dojść do wniosku, że gospodarstwo mu się nie opłaci, zostawi to gospodarstwo. Więc jest zagrożenie, że żywność będzie drożała, albo tej żywności będzie tak mało, że musimy importować żywność z Ukrainy, z Ameryki Południowej, gdzie nie wiadomo, w jakich standardach to jest w tej chwili produkowane, bo my mamy bardzo wysokie standardy postawione produkcji, mamy kontrolę z różnych inspekcji i musimy te produkty produkować tak, jak wskazane są wszelkie sprawy. Natomiast tam nie wiemy, czy ktoś kontroluje tą żywność. W większości nie kontroluje. Środki, które stosują na Ukrainie, u nas są zakazane. Ale żywność jest niezakazana, więc to jest problem. Więc dbając o konsumenta, musimy po prostu dbać o swoje rolnictwo, które jest kontrolowane i bezpieczne.
I to jest taka podpowiedź, która płynie stąd, z polskiego studia KRDP, między innymi do rządu. A ja dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość poranka.